Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam wszystkich telewidzów telewizji Trwam w studiu rozmów niedokończonych. Witam Państwa, ojciec Wacław. Zielony Ład, a rolnictwo i transport to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi są pani Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Szczęść Boże. Oraz pan Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Szczęść Boże. Temat Zielonego Ładu jest tematem niezwykle ostatnio takim gorącym, pojawiającym się we wszystkich serwisach informacyjnych, ale tak naprawdę tych ładów ostatnimi czasy to nam się pojawiło bardzo wiele. Polski Ład, Zielony Ład, Nowy Ład. Czy mogliby nam Państwo najpierw przedstawić w wielkim skrócie, czym Zielony Ład i rzeczywistość Zielonego Ładu jest w ogóle?
Zdecydowanie warto poukładać i usystematyzować faktycznie porządek w tych nowych ładach, które są wprowadzane i forsowane. Ten nowy Zielony Ład, o którym my jako rolnicy, jako osoby związane z rolnictwem mówimy coraz więcej, jest takim planem przebudowy Unii Europejskiej, planem przebudowy gospodarki Unii Europejskiej na sposób bardziej nieemisyjny, na taki, który będzie chronił w zdecydowanie większy sposób zasoby naturalne. I to by było tyle, jeżeli chodzi o to, co pięknie brzmi dla ucha i jest takim elementem, który faktycznie no, chyba nie podlega żadnej dyskusji, że faktycznie takie działania trzeba wdrażać. Przy czym ten nowy Zielony Ład ma być wdrażany przy zachowaniu konkurencyjności elementów, które temu nowemu Zielonemu Ładowi będą poddawane, czyli przy zachowaniu konkurencyjności gospodarstw rolnych. Gospodarstw rolnych położonych na terenie Unii Europejskiej. No i niestety na tym dobre informacje się kończą, dlatego że jeżeli sięgniemy do dokumentów związanych z Nowym Zielonym Ładem, to okazuje się, że niestety jest to przede wszystkim projekt bardzo nieprzeliczony, nieprzemyślany i to właśnie ten brak przeliczenia jest kwestią coraz bardziej podnoszoną. Dlatego bardzo cieszę, że tak ważna audycja będzie poświęcona właśnie Nowemu Zielonemu Ładowi, dlatego że niestety tych rozmów na temat Nowego Zielonego Ładu wciąż jest bardzo mało. Wszyscy koncentrujemy się na Nowym Polskim Ładzie, wszyscy koncentrujemy się na polityce energetycznej, która też z kolei jest wywoływana przez Nowy Ład w związku z Fit for 55, a na dobrą sprawę gdzieś na margines spychamy tak ważną sferę życia, jakim jest rolnictwo. A trzeba pamiętać, że jest to no, jeden z kluczowych filarów polskiej gospodarki narodowej i to segment, który odpowiada za naszą suwerenność żywnościową, żywieniową, która w obecnych bardzo niestabilnych czasach jest szczególnie istotna.
Pani Moniko, jak już jesteśmy przy tym temacie, powiedziała Pani, że te piękne słowa są tak naprawdę tylko i wyłącznie takim pudrem narzuconym na bardzo trudne i bardzo niekorzystne rzeczywistości. Ja przed programem sięgnąłem chociażby do materiałów, które są publikowane przez Parlament Europejski, przez stronę ministerstwa i tam to wszystko rzeczywiście bardzo utopijnie wręcz czasami wygląda i w niektórych momentach ma się wrażenie, czytając różnego rodzaju analizy i tego typu rzeczy, że ktoś wymyślił, wskazał datę, na zasadzie nie interesuje mnie, jak to zrobicie, ale ma to być zrobione.
Nie dość, że nie interesuje mnie, w jaki sposób to zrobicie, to też ta osoba, która to projektowała, mam wrażenie, że starała się zamknąć oczy i nie myśleć o tym, jakie będą konsekwencje wprowadzenia takich, a nie innych regulacji. Bardzo często rozmawiając jako właśnie Instytut Gospodarki Rolnej z rolnikami z całej Unii Europejskiej w ramach stworzonej przez nas platformy United Agri, słyszę to, że jeszcze nigdy nie było tak skonstruowanej polityki, która w tak znacznym stopniu rozjeżdżała aby wyobrażenie polityków od wyobrażenia rolników, praktyków i naukowców. I myślę, że ta kwestia jest bardzo istotna. Dlatego, tak jak wspomniałam, Komisja Europejska serwuje nam bardzo zgrabnie ubrane słowa i jeszcze raz słowa, które faktycznie, jak czytamy, pięknie brzmią i każdy, myślę, że Europejczyk jest w stanie się oburącz pod nimi podpisać. Ale niestety jest to też strategia bardzo nieprzeliczona i za to obliczanie coraz więcej naukowców, coraz więcej praktyków zaczyna się zabierać i są to bardzo dobre informacje. Bo to też bardzo ciekawa informacja, że w momencie, kiedy ten nowy Zielony Ład był ogłaszany, to na dobrą sprawę my jako Europejczycy, jako organizacje branżowe działające w Unii Europejskiej, nie posiadaliśmy i nie zostaliśmy wyposażeni przez Unię Europejską w żaden garnitur danych. Dlatego, że niestety te dane, które zostały opublikowane przez i opracowane przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, zostały opublikowane dopiero po osiągnięciu konsensusu politycznego, dlatego że w czerwcu podczas Komisji Trilogu zostało osiągnięte ostateczne porozumienie co do kształtu nowego Zielonego Ładu, a dopiero w sierpniu. I to w okresie szczytu urlopowego w Komisji Europejskiej został opublikowany raport badawczy Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej i ten raport potwierdził tylko te przypuszczenia i te badania, które na przykład ponosiło USDA. Komisja Europejska mimo wszystko dalej starała się zamykać oczy, mówić, że nie, że to są tylko jakieś bardzo pobieżne, niesprawdzone dane, ale okazuje się, że im dalej w las, tym więcej wyników, tym więcej badań i niestety coraz więcej badań potwierdza to, o czym mówimy od początku, czyli że no niestety każdą regulację, którą powinniśmy wprowadzać, przede wszystkim powinniśmy analizować pod kątem ewentualnych strat i skutków. A ta reforma, to przebudowywanie gospodarki, no niestety opiera się na pięknych słowach i pięknych, utopijnych wizjach.
Panie prezesie, myśleliśmy, że już szczytem unijnej interwencji w rolnictwo będzie chociażby określanie kształtów marchewki, owoców, czy wskazywanie właśnie, że dane warzywo zalicza się jednak do owoców, a nie do warzyw, jak byliśmy do tego przyzwyczajeni. Myśleliśmy, że to już jest szczyt, a jednak Unia Europejska idzie dalej.
No, wszyscy tak, raczej ja się nie spodziewałem wielkich rzeczy, że Unia będzie bardziej, że tak powiem, pro-rolniczo i jakieś tam rzeczy. Przeżywaliśmy nie tylko, że marchewki mamy wprost, ale że rak, kolejwa i inne właśnie rzeczy. Ale tutaj chciałbym dodać do tego, co mówiła pani dyrektor wcześniej. Zielony Ład, pojęcie duże, bo to ochrona klimatu, ochrona ziemi, ochrona gleby, ochrona wszystkiego, przyrody, zwierząt. I wszyscy się pod tym piszą, że to trzeba chronić. I to, co było wcześniej mowa. Jeden z elementów głównych, który dotyczy nas, to jest wspólna polityka rolna i nowy kształt w nowym rozdaniu. Myślę, że to jest największa reforma Unii Europejskiej, która do tej pory była, bo te wszystkie rzeczy, które były przedtem, mimo wszystko prowadziły do wzrostu produktywności, wzrostu konkurencyjności. Staliśmy się, Europa cała była wielkim eksporterem żywności na cały świat. Polska również wniosła w ten swój wkład. Przez te ostatnie lata, kiedyśmy do Unii weszli, produkcja nasza bardzo wzrosła, wzrosła jej jakość, wzrosła jej ilość i wszystko było, szło jak gdyby pięknie, aż tu raptownie wprowadzono ogromne zmiany. Pod hasłem, którym nie można nawet zaprotestować i mówić, że można myśleć inaczej, ale nikt nie zbadał to, co była mowa wcześniej, konsekwencji takiego wprowadzenia Zielonego Ładu. Bo można wiele rzeczy zmieniać, udoskonalać, na przykład wielkość określić ferm, jakie mają być, bo następuje zbyt duża koncentracja w niektórych przypadkach tych ferm, ale te założenia, pod którymi jeszcze parę dni temu była taka konferencja w Senacie Rzeczypospolitej, był pan to komisarz Wojciech Koski, był wicepremier Kowalczyk, żeśmy dyskutowali właśnie o Zielonym Ładzie. No i pan to komisarz cały czas utwierdza nas, że to będzie dla Polski wielki, ogromny sukces, że dla tych małych gospodarstw będzie to ogromna szansa, a ja tej szansy nie za bardzo widzę, bo nie widzę raz, że większych środków na to, żeby to można było pomóc, bo to pieniądze praktycznie każdej perspektywie są na rolnictwo trochę niższe. Jakby to przeliczyć na ich wartość bieżącą, to one jeszcze będą jeszcze wtedy mniejsze, ale nie dowiedzieliśmy się nigdy, jakie to są naprawdę koszty tego wszystkiego, bo założenia, które tam mówią, ograniczenia stosowania na przykład nawozu o 20%, stosowania mniej środków ochrony roślin 50%, stosowania mniej antybiotyków, to są rzeczy, które spowodują na pewno spadek plonów, bo nic nie ma w zamian. Bo stosowanie to nawozów dzisiaj to pewnie ono i tak będzie niższe ze względu na ich ceny, ale to będzie skutkowało obniżką plonów, a wzrostem kosztów. Więc jeżeli ktoś mi mówi także, że stosować antybiotyków mniej, to ja tylko chcę przypomnieć, bo jako rolnik tutaj mówię, że antybiotyki to się nie kupuje w sklepie. Antybiotyki tak samo jak i dla ludzi są przepisywane przez lekarzy weterynarii, żeby ratować zwierzęta. Jeśli są inne techniki ratowania, to można tych antybiotyków mniej. Ale to nie my mamy to robić, tylko to mają leczyć w inny sposób weterynaria, więc to jest raczej ukłon w stronę weterynarii, a nie w naszą właśnie stronę. Nie podoba mi się także bardzo to, że żeby dostać tą podstawową dzisiaj płatność w Zielonym Ładzie, który wejdzie w 2023 roku od stycznia, jest obowiązek, żeby dostać te 118 euro, to jest ta podstawowa płatność, którą każdy będzie mógł otrzymać, będzie zależało od tego, że muszę spełniać takie podstawowych parę wymogów. Jednym z nich jest to, że muszę wyłączyć jak gdyby z powierzchni produkcyjnej 4% swoich użytków rolnych. To jest ogromnie, ja wiem, że na słabszych glebach to można zrobić, ale jeżeli ktoś gospodaruje na dobrych glebach, gdzie w większości są grunty orne, to wyłączenie dobrych klas ziemi tylko żeby spełnić wymóg środowiskowy, że to ma być lepiej, to mnie nie przekona nikt, że hektar pastów da więcej niż hektar buraków, czy kukurydzy, czy łąki, czy jakichś innych rzeczy. Ja wiem, że powinny być plusy i zachęty do dopłacania do oczek wodnych, do bagienek jakichś, żeby ich tam nie osuszać, ale żeby przymusowo wyłączać 4% gruntów ornych, to jest, uważam, podstawowy błąd i zwiększenie kosztów. Jak to się ma dzisiaj, te wszystkie rzeczy, zmniejszenie nawożenia i innych rzeczy, jak to się ma dzisiaj do rzeczywistości, która jest? Gdzie na świecie nastąpiło ogromne zapotrzebowanie na surowce rolnicze. I nie tylko, energetyczne także, ale mówimy tutaj o rolnictwie. Ceny szybują w górę. Brak jest na rynku zbóż. Chiny praktycznie dzisiaj posiadają 70% rezerw światowych zboża. Czy coś się dzieje w tej sprawie, a Europa dobrowolnie chce zmniejszać tą produkcję, gdzie 20-30% ludzi na kuli ziemskiej głoduje. W Polsce też jest wielu ludzi, których na tą żywność nie stać. A my sobie obniżamy tą produkcję. Czy to jest tak humanitarnie? Już nie mówię, czy to jest zgodne z naszą wiarą, żeby patrzeć tylko przez swój pryzmat i swój czubek nosa, nie myśleć o, że ten człowiek, który głoduje gdzieś tam, a nie może produkować żywności, bo tam się zmienił klimat, jest pustynia i warunki do produkcji są bardzo trudne, to powinniśmy, a Europa jest tym miejscem, gdzie żywność jeszcze można produkować dobrze, bo ten klimat nam mimo wszystko sprzyja. Czy to jest rozwiązanie dobre? Czy ktoś mówi, że tylko biznes się wtedy liczy, bo utrzymamy żywność? Ziemia jest całością. Świat jest globalny. Co z tego, że my narzucimy sobie jakiś reżim taki, który będziemy zmniejszać te wszystkie nawożenia, ilość zwierząt i tych innych rzeczy, jak to się przenosi na kuli ziemskiej w inne części na przykład świata. Do Chin, Ukraina, Rosja i inne. To czy zmniejszy się tak to ocieplenie klimatu, jeśli ta produkcja zostanie tylko przeniesiona w inne właśnie miejsce. Ja jestem za tym, żeby produkcja rolna była bardzo zrównoważona. Nie zbyt dużej koncentracji. bo to szkodzi w danym miejscu, w środowisku i innym. Ale walczmy o to, żebyśmy produkowali spokojnie tą żywność, poprawiali jej jakość. Bo wspomniałem, żeby tą podstawową wartość dostać, to jest te 118 euro. Kiedyś było tak, że 70% dopłat dostawałem, praktycznie dostawali wszyscy. 30% dopłat dostawało się, jak się spełniło z którychś tak zwanych wskaźników za zieleniania. To było tam poplony, zasianie, wykonanie w odpowiednim czasie orki i innych tych rzeczy. Teraz jest to zupełnie inaczej, żeby pozostałe rzeczy, większe dopłaty dostać, bo to podstawową będzie można łatwiej, jeśli wyłączymy te 4% gruntów, będziemy mieli wykształcenie lub staż pracy w rolnictwie, to otrzymamy. Ale żeby spełnić, to trzeba jeszcze te pozostałe rzeczy, żeby dostać do tych 200 euro, no to trzeba wypełnić wiele ekoschematów, kilka lub co najmniej jeden, ale to nie jest ta wtedy dopłata, że od razu dostanę 200 euro. Każdy ekoschemat ma swoją wartość. Na przykład siew poplonu, bezpośredni siew lub inne ważne rzeczy, które dają, tak powiem, dodatkową premię. Ale to jest, to i tak będzie trudne, żeby osiągnąć dopłaty wyższe, bo spełnienie ekoschematu dla gospodarstw dzisiaj i rodzinnych małych, jeżeli będzie dobrze punktowane, bo się mówi, że ziemia będzie fajna wtedy, gdy nie będziemy jej orać, tylko bezpośredni siew, no to tylko ja się spytam, jak małe gospodarstwa to mają zrobić, jak to czy pierwsza wyższa sprawa, ale mądrzy tego świata mówią, że można nająć usługę, bo będą firmy usługowe, które to będą świadczyć. To co ten rolnik będzie robił na tych 20 to hektarach swoich, jak mu wszystko przyjadą zrobić usługi, za to będzie musiał zaopłacić. Ten swój traktor mały będzie mógł sprzedać, bo mu nie będzie to potrzebny. A wcale tradycyjna to metoda, której uczyłem się 30 lat temu na studiach i nadal jej uczą, właściwie wykonana orka, wykonany poplon i inne właśnie rzeczy, wcale nie psują gleby, a wręcz odwrotnie, polepszają jej wartość. Zrównoważona produkcja zwierzęca z roślinną w gospodarstwach to jest tradycyjne gospodarstwo środowiskowo, bo tam jest obornik, tam jest bruknica, tam jest właściwy to plodozmian. Jeżeli ten trend się utrzyma i to nagonka cała na producentów zwierząt, że oni psują, że oni te zwierzęta jakoś tam niszczą, znęcają się nad nimi, doprowadzi do sytuacji takiej, że będziemy wszyscy uprawiać produkcję roślinną i wtedy doprowadzimy do katastrofy ekologicznej. Bo bezorkowo już Czesi, Słowacy to na przykład mają ogromny problem z gryzą, z ołowiami, z myszami innymi.
No tak, ale panie prezesie, my przecież wiemy, że...
Na niższych gleby jeszcze bardziej.
Panie prezesie, my przecież wiemy, że w Unii Europejskiej, nawet nie w Unii Europejskiej, bo i w naszym kraju są tacy politycy, którzy bardzo głośno i bardzo dobitnie mówią o tym, że powinniśmy w ogóle zrezygnować z hodowli zwierząt, a zacząć się żywić tylko i wyłącznie roślinami i produktami pochodzącymi z roślin, bo właśnie uprawa, znaczy bo hodowla zwierząt jest no, niehumanitarna, jak to się mówi.
Jeśli mogę...
Oczywiście...
Panie redaktorze, to jest, to tak myślę, może 4-5% właśnie ludzi.
No ale tylko, to jest głos, który dzisiaj jest bardzo głośny, no właśnie.
Oni mają ogromną siłę oddziaływania, oni są głośni, oni są w mediach, oni mówią, ale większość ludzi, obywateli, to chce jeść i mięso, i rośliny również, bo my jesteśmy stworzeni tak przez twórcę, że jemy... Trawimy wszystko. I rośliny potrafimy trawić, i mięso również. Nawet mięso dostarcza wielu tą witamin i różnych innych tych rzeczy, pierwiastków, które w roślinach nie są. Więc jeżeli nie wiemy, co by było, gdyby człowiek się odżywiał tylko roślinnością, może w trzecim pokoleniu, może w czwartym, może przyjdą jakieś dodatkowe rzeczy, które nie jesteśmy dzisiaj, nie mamy możliwości wskazania tego, że to może być dla człowieka te złe. Więc ja nie zachęcam, żeby jeść nadmiar mięsa. Zrównoważona dieta. I może jeżeli jemy zbyt dużo mięsa, to można go trochę zmniejszyć. Na pewno tak. Jeść bardziej mięso zdrowy.
Tutaj, panie prezesie, też różne, tutaj, panie prezesie, też różne teorie są na ten temat. Natomiast teraz pozwolimy pani dyrektor też zabrać głos, bo ja mam takie pytanie. Z tego, co też pan prezes opowiadał, tu jawi się taka sytuacja trochę takiego gomułkowskiego powiedzenia. Staliśmy nad przepaścią, ale na szczęście zrobiliśmy krok w przód.
Dokładnie tak.
Bo to wszystko zmierza do jednego...
Dokładnie tak. Pan prezes przed momentem wspomniał o tym, że około 3-4% społeczeństwa no, jest antyprodukcji zwierzęcej. No ale niestety problem jest taki, że ta grupa jest nie tyle, że głośna i bardzo krzykliwa i rozwrzeszczana, to także uważam, że bardzo niebezpieczna dla przyszłości europejskiego rolnictwa. Dlatego, że niestety te rzeczy, z których my jeszcze kilka lat temu śmialiśmy się i jak słyszeliśmy o nich jako takie trochę nowinki z zagranicy, z zachodu, to gdzieś wywoływało to uśmiech na naszej twarzy, to niestety teraz wywołuje to nasze przerażenie, dlatego że europarlamentarzyści mówią o tym, ale nie tylko mówią, tylko starają się przekuwać swój język i swoje irracjonalne pomysły na język aktów prawnych. Tutaj nie w sposób nie wspomnieć o Holandii. Holandia jest takim bardzo ciekawym krajem, która też współpracuje z nami jako właśnie w ramach projektu United Agri i z tamtymi hodowcami jesteśmy w stałym kontakcie. Tam faktycznie sytuacja była taka, że zaczęło się od zakazu hodowli zwierząt na futra. Mówiono o tym, że to nie jest produkcja potrzebna, to trzeba zlikwidować, zajmiecie się Państwo inną produkcją. A teraz jak rozmawiamy z tymi hodowcami, to oni mówią, że bardzo żałują tamtej decyzji, że odpuścili ten jeden sektor, dlatego że niestety, ale ich polityka poszła na tyle daleko, że producenci bydła obecnie bardzo martwią się o swoją przyszłość, dlatego że w tamtejszym parlamencie pojawiają się pomysły co do ograniczenia możliwości utrzymywania pogłowia bydła mięsnego, trzody chlewnej. Tam handel emisjami, jeżeli chodzi o gazy cieplarniane, jest już na bardzo, bardzo zaawansowanym poziomie. Oni również walczą z trudnościami, bo dokładnie jak w całej Unii Europejskiej. Walczy się z rolnictwem, nie walczy się z tymi, którzy faktycznie generują gazy cieplarniane i którzy faktycznie odpowiadają za zmiany klimatu. Holandia jest takim modelowym przykładem tego, co niestety dzieje się, a w sumie za chwilę będzie działo się w ramach całej Unii Europejskiej. Podatek od mięsa, to o czym jeszcze kilka lat temu wywoływało nasz uśmiech, nagle okazuje się, że w sumie to jest zgodne z tym, do czego dąży Unia Europejska, jest zgodne z założeniami Nowego Zielonego Ładu, dlatego że faktycznie ta ideologia, ta narracja dotycząca tego, że ludzie zajmujący się utrzymywaniem zwierząt są złymi ludźmi, dlatego że zwierzęta no, nie są po to, żeby pozyskiwać z nich mięso czy inne produkty odzwierzęce, a po prostu są po to, żeby je kochać. I niestety taka narracja, taka zmiana w ogóle podejścia do rolnictwa, no niestety w całej Unii Europejskiej się dokonuje i niestety nie możemy patrzeć na to właśnie przez pryzmat uśmiechu, tylko musimy na to zacząć patrzeć bardzo realnie i jako zagrożenie, ponieważ faktycznie my jako rolnicy, ludzie bardzo twardo stąpający po ziemi, no niestety mamy mnóstwo spraw wokół siebie, z którymi musimy się borykać. Musimy borykać się z rosnącymi cenami środków produkcji, z wcale nie rosnącymi cenami skupu, wręcz coraz większymi trudnościami z uzyskaniem odpowiedniej ceny w skupie za wyprodukowane przez nas surowce, w związku z czym często zapominamy o tym, że niestety ponad głowami zapadają cały czas decyzje, które będą kluczowe dla naszej przyszłości. No a te decyzje, jak teraz analizujemy to, co dzieje się w Komisji Europejskiej, to niestety są decyzje, które coraz większe negatywne piętno będą wywierać na nasze poszczególne gospodarstwa. Jak sięgniemy do dokumentów, które mówią o tym, jakie będą skutki Nowego Zielonego Ładu na rolnictwo, to nagle okazuje się, że ta narracja, że szczególnie małym gospodarstwom rodzinnym będzie lepiej, no niestety, ale no nie jest w stanie przetrwać w starciu z danymi. W grudniu tego roku został opublikowany kolejny bardzo interesujący raport dotyczący właśnie sensu stricte skutków Nowego Zielonego Ładu dla polskich gospodarstw i dla polskiej gospodarki. I nagle okazuje się, że autorzy, a jednak są to głównie naukowcy z Polski, ekonomiści, którzy są zatrudnieni między innymi w Polskiej Akademii Nauk, w związku z czym no, ciężko tutaj odmówić im powagi i majestatu, bo to są ludzie, którzy po prostu znają się na rzeczy, oni mówią jasno, tą grupą, która w sposób największy ucierpi na wprowadzeniu nowego zielonego ładu w rolnictwie, będą gospodarstwa do 50 hektarów. W związku z czym ciężko tutaj nie zastanawiać się, o co tak naprawdę chodzi, nie poddawać pod wątpliwość tego, do czego zmusza nas Komisja Europejska, żeby zastanowić się, czy na pewno nasze gospodarstwa to przetrwają, bo my jako Polska, szczególnie jako Polska, musimy patrzeć na rolnictwo jako dział, który daje zatrudnienie, które generuje ogromne środki do polskiego, do PKB, ale także stanowi o naszym bezpieczeństwie. I bardzo ciekawa informacja, myślę, taki aspekt, na który warto zwrócić uwagę. Komisja Europejska mówi, że będzie dobrze. Podobnie mówiła w przypadku handlu emisjami. Cały czas byliśmy uspokajani, że handel emisjami jest potrzebny, ale nie będzie powodował dla zwykłego śmiertelnika żadnych negatywnych skutków. A teraz wszyscy niestety obserwujemy, jak drastycznie w górę poszły ceny energii elektrycznej. Widzimy, co dzieje się i jakie to ma skutki dla każdego, dla portfela przeciętnego Polaka. I obawiam się, że ciągle za mało jest w tej dyskusji na temat skutków Nowego Zielonego Ładu, tej dyskusji na temat tego, jak w tym wszystkim odnajdzie się taki standardowy rolnik i jak w tym wszystkim odnajdzie się konsument. Dlatego, że faktycznie, no niestety gospodarstwom będzie coraz trudniej funkcjonować, jeżeli Nowy Zielony Ład w tym kształcie będzie forsowany. I nie są to znowu moje słowa, tylko są to spostrzeżenia naukowców z Wageningen oraz autorów tego raportu, o którym przed momentem wspomniałam. Dlatego, że oni jasno mówią o tym, że niestety dochodowość rolników w sposób drastyczny spadnie, ale także mówią jasno o tym, że ceny żywności poszybują w górę. Jeżeli ceny żywności w związku ze wprowadzeniem Nowego Zielonego Ładu mają poszybować w górę, a już teraz mamy tak dużą inflację, no to pytanie, czy naprawdę nie będzie tak, że tymi działaniami Komisji Europejskiej no nie doprowadzimy do głodu. A co ciekawe, Komisja Europejska już teraz mówi o tym, że Nowy Zielony Ład jest przecież projektem dobrowolnym, na który nie musimy się godzić. Każdy kraj ma wolną rękę i pisze własne plany strategiczne. Komisarz coraz częściej podnosi, że tyle Zielonego Ładu, ile tego Zielonego Ładu zostanie wpisanego do planów strategicznych, tylko mam wrażenie, że tutaj cały czas zapominamy o tym, że współpracujemy i pracujemy na wspólnym, jednolitym rynku. W związku z czym niestety, ale nie możemy później rywalizować z gospodarstwami z Europy, które będą dostawały dotacje, o miejsce na tym samym rynku. Dlatego bardzo trudna sytuacja przed nami, trudny rok i mam nadzieję, że dużo takich rozmów, które pozwalą przede wszystkim rządzącym, którzy odpowiadają za naszą gospodarkę, odpowiadają za nasze gospodarstwa, trochę uzbroić się w ogromne zasoby informacji i w taką odwagę do stanięcia po stronie rolników, bo rolnicy jak nigdy dotąd naprawdę potrzebują wsparcia.
Fundamentem tworzenia Unii Europejskiej była zasada pomocniczości, było to, żeby współpracować, natomiast teraz mam wrażenie, że zaczynamy wracać do systemu hipotetycznie nieznanego Unii Europejskiej i nieznanemu o Europie, ale doskonale znanego nam, czyli do gospodarki centralnie planowanej.
Niestety tak to wygląda. Panie prezesie.
Proszę bardzo, panie prezesie.
Proszę bardzo. Jeśli mówimy, że powrót do pewnych zarządzania, to takie wrażenie trochę mam, bo zaczynamy tutaj, jak słyszę jakieś hasła kontrolowanych cen i różnych innych waszych rzeczy, tak w gospodarce rynkowej wiemy, do czego doprowadziło kiedyś te kontrolowanie cen, że były puste sklepy i tylko ocet na tych półkach stał. Więc ja jestem ostrożny do wracania czegoś, co się nie sprawdziło kiedyś. Ale nie może być tak, że można mówić, że możemy Zielonego Ładu nie przyjąć, że to jest dobrowolna rzecz czy inna. Jeżeli nie dostanę 200 euro na hektar, to się stanę niekonkurencyjny w pewnym sensie. To jest dosyć poważny zastrzyk. To jest cały może mój zysk z tej produkcji właśnie rolnej. Nie dość, że te dopłaty mamy niższe, bo je mamy, niż inne kraje, które weszły do Unii wcześniej, ale już mijam to. To, że spadek produkcji, jeśli Zielony Ład będzie, to na pewno będzie. Myślę, że korekta tego planu będzie musiała być bardzo szybka. Jeżeli zabraknie na półkach, ale jeśli nawet nie zabraknie, ale towary będą tak drogie, bo będą ściągane z całego świata do nas i one na pewno będą droższe, wątpliwej tej jakości, to ludzie w Europie się zbuntują. I to na pewno się stanie. Można Zielony Ład robić, przyjazny do środowiska, nie zmniejszając produkcji rolnej. Stosować zrównoważone, to rolnictwo poświęcenia więcej nauki i badań. Ja jeszcze wrócę do jednej rzeczy. My już mamy koniec stycznia 2022 roku. Nowy Ład ma być wprowadzony w 2023 roku od stycznia. Tak, zatwierdzenie z tego, co pan to komisarz powiedział, będzie najwcześniej na koniec czerwca 2022 roku. Ja się pytam, czy ośrodki doradztwa są dzisiaj przygotowane, żeby rolnikom doradzać w jaki to sposób? Czy systemy informatyczne w agencji, bo to się zmieni sposób naliczania tego, czy są do tego przygotowane? I najważniejsze to pytanie, czy mają na ten temat wiedzę rolnicy? Nie mają. Im się mówi o czymś, o jakimś zielonym ładzie, ale to jest dla nich jeszcze dzisiaj science fiction. Oni sobie nie zdają sprawy, jakie obostrzenia ich spotkają od stycznia 2023 roku. I jakie skutki będą, nawet sobie zdają również sprawę ci, którzy konsumenci, którzy są za tym, żeby to wszystko wyglądało dobrze, że rolnictwo to jest takie złe i trzeba go zmienić, nie zdają sobie sprawy, jakie to będą dla nich miały skutki finansowe. Bo jeżeli dzisiaj w gospodarstwach domowych wydaje się na żywność od 30 do 80 nawet procent, w zależności od zamożności rodzin, czyli od pensum, które ktoś tam to przynosi, to w takich rodzinach, gdzie na żywność się wydaje powyżej, jeśli powyżej 60%, bo tyle, to wtedy oni zaczną przymierać z głodu albo po prostu będą mieć coraz gorsze towary, na których będzie ich stać. Czy o to nam wszystkim właśnie chodzi? Bo dla tych, którzy bogatymi są, no to dla nich będzie to może fajnie, będzie żywność droga, ale będzie może lepsza. Ale co powiedzą ci ludzie, którzy dzisiaj i tak już często wiążą koniec z końcem przy jeszcze tym wzroście różnych innych cen, nośników energii, może być tragedia. Czy my sobie zdajemy z tego sprawę i czy rządzący sobie, czy to w Unii Europejskiej, czy u nas w kraju, którzy tak mówią i się na to godzą, bo ja nie słyszałem krytycznego głosu z Ministerstwa i Rolnictwa dzisiaj, ani od komisarza, że to mogą być takie skutki. Oni są tym zielonym ładem zachwyceni.
No, angielska nazwa European Green Deal. Deal to również układ, więc nie da się ukryć, że z jakimś układem mamy do czynienia, tylko że to, co też pan powiedział, najstraszniejsze jest to, że to jest układ, który ma dotknąć całej Europy. To nie jest coś skierowane, bo moglibyśmy tak powiedzieć, tylko i wyłącznie w perspektywę uderzenia w Polskę, ale rzeczywiście dotknie generalnie rolnictwa. Tylko tak jak pan powiedział, większa część Europy na te układy, na te wyniki, na te ekologiczne schematy, na te ekoschematy jest mimo wszystko przygotowana, bo w krajach takich jak Niemcy czy Holandia, no jednak gdzieś, czy Francja, te warunki były inne i oni przez lata podnieśli tą perspektywę, tę perspektywę rolnictwa ekologicznego. W Polsce to wygląda nieco inaczej i znowu my dostaniemy po głowie.
W Holandii chciałbym dodać, że w Holandii, w Danii, w niektórych krajach mniejszych, oni troszeczkę z tą produkcją, intensywnością jak gdyby poszli zbyt akurat to daleko. Przecież to Holandia to taki kraj, który powierzchniowo jest jak nasze i Mazowsze, ale ma więcej sztuk trzody chlewnej od nas, więcej bydła, więcej wszystkiego, kwiatów, ogrodnictwa. Tam jest tak intensywność i tak duża, że oni zaczęli z tym kłopoty mieć. Więc dla nich obniżenie w pewnym sensie intensywności jest korzystne dla właśnie kraju, dla życia innych właśnie ludzi. My nie możemy się porównywać dzisiaj z Holandią, z Danią, z Belgią, bo gdzie tam koncentracja produkcji jest tak ogromna, że to naprawdę zaczęło środowisku szkodzić i ludziom również. Więc oni, stać ich na to, żeby rolnikom swoim dać rekompensaty takie, żeby tą produkcję mogli zmniejszyć, mogli ją podporządkować, trochę dowrócić do normy. W Polsce mamy bardzo tę produkcję rozproszoną. Nie mamy tak intensywnych. Przykład zużycia pestycydów, nawet tych środków ochrony roślin. Holandia to jest 8 kg na hektar, a u nas 3,5. Więc tutaj jest na przykład porównanie nawożenia my mamy około 200 kg na hektar średnio, a oni mają 500-600, więc to jest zupełnie inny próg. Ja chciałbym wiedzieć, czy obniżenie te o 20% to będzie w stosunku do średniej jakiejś europejskiej, czy Polska ma też o 20% od tych niskich schodzić, a Holandia zejdzie też 20%, więc oni będą mieli 400, my będziemy mieć 160 wtedy. Nikt na ten temat jeszcze dzisiaj nie mówi. I ja się też o to pytam, czy to jest tak równo, że wszyscy będziemy ciąć, czy będziemy może tych, którzy za bardzo intensywnie produkują dzisiaj, ze szkodą dla środowiska, oni powinni w pewnym sensie może to nawożenie i tą ilość tych zwierząt zmniejszać na hektar. Ale czy to dotyczy wszystkich krajów, ja tego nie wiem. Czy to Bułgarii, Rumunii, których tam jeszcze produkcja jest może mniej intensywna nawet niż w Polsce.
Czyli znowu niestety rykoszetem dostaną wszyscy ci, którzy... No, gospodarka centralnie planowana, niestety tak funkcjonuje. Drodzy telewidzowie, gorąco i serdecznie zapraszamy do tego, żeby włączyć się w współtworzenie naszego dzisiejszego programu. Zielony Ład, a rolnictwo i transport to temat. Naszymi gośćmi są pani Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej oraz pan Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Numery telefonu do naszego studia 56 657 0011, 56 657 0012. W telefonii w naszej rodzinie dwa numery telefonu 536 600 300 i 536 600 400. Dla telewidzów z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 657 00 13 i 56 657 00 14. Numery telefonu widoczne na ekranach. Przypominam, że są to inne numery telefonu niż te do studia radiowego. Jeżeli dalej chodzi o kwestię Zielonego Ładu, ograniczenie pestycydów, ograniczenie środków ochrony roślin, ograniczenie nawozów ma wpłynąć na bardziej ekologiczność, na większą ekologiczność jedzenia, ma bardziej wpłynąć na to, żeby nasze gospodarstwa były zdrowsze, ale przecież to nie jest tak, że wszyscy nasi rolnicy, nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy dziesiątki tysięcy hektarów jednego jakiejś monokultury, że tak powiem, agralnej, tylko jednak ta różnorodność w Polsce jest dużo większa. Czy rzeczywiście to rolnictwo w Polsce jest tak mało ekologiczne?
Przede wszystkim myślę, że warto nadmienić, że rolnicy w Polsce, bo generalnie rolnicy w Unii Europejskiej, działają w ramach przepisów prawa. To nie jest tak, że każdy z nas może stosować środków ochrony roślin, ile nam się żywnie podoba, tudzież nawozów, tylko jednak wszystko to, w jaki sposób funkcjonują nasze gospodarstwa, jest ściśle uregulowane prawnie. A żywność, która jest dopuszczana na rynek, jest też ściśle kontrolowana. W związku z czym niestety budowanie takiej narracji, że żywność konwencjonalna, pochodząca z gospodarstw konwencjonalnych, nie funkcjonujących w systemie ekologicznym, jest żywnością gorszą, mniej zdrową. No jest taką trochę aberracją, bo jednak po to budowaliśmy przez lata systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności, no nie po to, żeby teraz właśnie taką narracją to obalać, a niestety do tego doprowadzamy. Ekologia jako taka jest w ogóle bardzo ciekawym tematem, dlatego że wielu osobom niezwiązanym z ekologią i z rolnictwem kojarzy się to z tym, że jeżeli po prostu na swojej ziemi będziemy stosować mniej środków ochrony roślin albo mniejsze nawożenie, to my już jesteśmy w ekologii. A no nie do końca. Dlatego że ekologia, o której mówimy, jest ekologia certyfikowana, wiążąca się z konkretnymi obostrzeniami, z konkretnymi restrykcjami i żeby faktycznie uzyskiwać w ramach tych bardzo wyśrubowanych norm żywność ekologiczną, to nie jest to takie proste. Żeby zarabiać na tym, musimy stosować na przykład elementy rolnictwa precyzyjnego, w którego stronę właśnie Unia Europejska do nas zachęca, żebyśmy podążali. Przy czym problem jest taki, że stosowanie rozwiązań związanych z rolnictwem precyzyjnym to jednak jest inwestycja bardzo kosztochłonna. To, o czym pan prezes Szmulewicz powiedział, mówi się o tym, że ekologia będzie szansą dla małych gospodarstw. Nie do końca, bo niestety nasze gospodarstwa, żeby wejść w ekologię, żeby wejść w ekologię rozumianą i wykorzystującą elementy rolnictwa precyzyjnego, to przede wszystkim gospodarstwa, które będą musiały ponieść ogromne koszty inwestycyjne. I tu myślę jest ważne pytanie, skąd rolnicy mają wziąć na to wszystko pieniądze? Dlatego, że faktycznie w głowach osób niezwiązanych rolnictwem często budzi się automatyczna odpowiedź, z dopłat, ewentualnie z
kredytów.
Systemów, które są wspierane przez Unię Europejską. Tylko te programy wszystkie, które są wspierane przez Unię Europejską, są współfinansowane. W związku z czym rolnik też musi wyłożyć ogromne środki na realizację takiego projektu, na realizację takiego zakupu, a niestety to wszystko powoduje, że faktycznie gospodarstwa w Polsce są jednymi z najbardziej zadłużonych gospodarstw Unii Europejskiej. Wiele gospodarstw funkcjonujących w Polsce to gospodarstwa przeinwestowane, którym naprawdę, mimo tego, że ogromnymi środkami obracają miesięcznie, ponieważ duże pieniądze dostają w teorii za wyprodukowany żywiec wołowy, czy za mleko odstawiane do skupu, to niestety na spłatę kredytów i innych zobowiązań, szczególnie przy rosnących cenach środków do produkcji, wcale nie starcza. I w tym momencie mówimy im, że inwestowaliście, fajnie, że inwestowaliście, ale niestety, drodzy Państwo, musicie zmienić w ogóle podejście do swoich gospodarstw, dlatego że teraz musicie być bardziej zrównoważeni, bardziej ekologiczni i inwestować w zupełnie coś innego. Pytanie, skąd na to wszystko pieniądze? I to jest bardzo duży problem, który myślę, że będzie powodował, że tych upadków gospodarstw rodzinnych będzie coraz więcej. I ta narracja właśnie budowana przez Komisję Europejską, że wszystko po to, żeby małym rolnikom żyło się łatwiej i lepiej, no niestety, no
zgodnie
z rzeczywistością może być totalnie odwrotna. To jest ogromna obawa o przyszłość naszych polskich gospodarstw, ale co ciekawe, w rozmowach z przedstawicielami innych państw Unii Europejskiej, jak oni sięgają do dokumentów i analiz skutków Nowego Zielonego Ładu, to niestety, ale widzą to tak samo. Tamte kraje, organizacje z tamtych krajów, rolnicy z tamtych krajów również patrzą na Nowy Zielony Ład jako taką próbę wypchnięcia rolnictwa z całej Unii Europejskiej. Jakby nagle europejscy dygnitarze stwierdzili, że produkcja przemysłowa, nowoczesne technologie, to jest miejsce właśnie, Europa jest miejscem, gdzie takie sektory powinny być rozwijane, no bo rolnictwo niekoniecznie, może faktycznie inne części świata powinny zająć się produkcją rolną, bo niestety sięgając do tych dokumentów, no takie wrażenie, no ciężko nie odnieść takiego wrażenia, w związku z czym ten rok, który przed nami, faktycznie powinniśmy wykorzystać na rozmowę, czy na pewno powinniśmy wprowadzać Nowy Zielony Ład w tym kształcie. I to, o czym powiedział pan prezes Szmulewicz, no w ogóle przygotowanie się do tego.
Bo ja myślę, że na rozmowę już jest za późno, teraz trzeba walczyć o polskie rolnictwo, walczyć o rolnictwo w ogóle w Unii Europejskiej. Na chwileczkę zrobimy przerwę z tego względu, że mamy telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria Zaprzedziewica, kto się do nas dodzwonił?
Jest, nazywam się Sławek, jestem z okolicy Poddębic, województwo łódzkie.
Prosimy bardzo.
I akurat no, ja i syn gospodarujemy na gospodarstwach ekologicznych, każde ma powyżej 50 hektarów. I ja mogę powiedzieć tak, no, celem tej polityki unijnej ma być doprowadzenie do 20% gospodarstw ekologicznych bodajże do 2030 roku. W tej chwili w Polsce jest 3%. A my na przykład prawie wszystko sprzedajemy na zachód, bo w Polsce nie ma rynku zbytu. I teraz, no jeśli faktycznie... A jeszcze jest druga sprawa, że przez ostatnie kilka lat spadła ilość gospodarstw ekologicznych w Polsce. Wiem to, bo jeździmy na różne szkolenia i to nam mówią. Czyli jakby nominalnie zmniejsza się ilość gospodarstw, bo te jakby zachęty, te dopłaty ekologiczne no są na tyle niskie, że no to nie zachęca, a wręcz zniechęca. W tym Nowym Ładzie ma być no, spory wzrost, ale no to i tak jest za mało. Myślę, że to jest za mało. Tym bardziej, że jak sobie można wyobrazić, że z 3% się w Polsce zrobi 25% i w całej Unii, no to nie wiem, kto to będzie kupował i cena już w tej chwili często produktów ekologicznych jest taka sama jak konwencjonalnych, a plon jest dużo mniejszy. Jeśli faktycznie 25% gospodarstw będzie w ekologii, to wiem to z doświadczenia, że bardzo spadają plony po prostu. Czyli faktycznie będzie duży niedobór żywności, można by było powiedzieć, to jest dobrze, bo wtedy cena wzrośnie, ale ja myślę, że ona nie wzrośnie, bo będzie import pewnie z innych krajów, czy z Ameryki, czy drugiej Ameryki. Także to niewiele zmieni. No ta obniżka VAT. No jak się jest akurat rolnikiem VAT-owskim, to te teraz zmiany, które będą w VAT-cie, no to zasadniczo one no, nic nie dają rolnikom VAT-owym, zupełnie nic. I też się nie mówi, że na przykład rolników się uważa za trucicieli. A nie mówi się, że jednak, żeby coś urosło na polu, to rośliny pochłaniają dwutlenek węgla. Czyli tutaj nie można powiedzieć, że rolnictwo jest trucicielem. Kolejna sprawa. No, mnie to najbardziej zastanawia, że według tej ideologii, która jest w tej chwili w Unii, mamy stosować mniej nawozów, najlepiej, żeby nie było w ogóle zwierząt. No to przepraszam, na jakiej zasadzie ziemia będzie rodzić? Jak nie będzie nawozów stosować mniej, obornika nie będzie, bo zwierząt ma nie być, najlepiej wcale nawet, no tak jak się słyszy w Holandii. Mm-hmm. No to przepraszam, jak ta ziemia ma rodzić? Ja to mam takie niektóre kawałki pól doświadczenia gdzieś dalej, powiedzmy obornika nie było i tak dalej, to tam już prawie nic nie rośnie w tej chwili po kilku latach. Także a nawozów się nie daje, tak? Jak w ekologii, no tam niektóre się tylko daje. Czyli jakby to było na dużą skalę, to będzie naprawdę, jakby to cały świat zastosował, to by było dobrze, bo wtedy by ceny żywności wzrosły i wtedy chyba ludzie będą 90% musieliby przeznaczać pieniędzy na żywność. I rolnicy by wreszcie by byli doceniani, a nie traktowali jako truciciele świata.
Albo doszlibyśmy do jedzenia syntetycznego.
No właśnie, no bo to już też tutaj takich mam młodych tutaj no, w rodzinie, zięciów, czy powiedzmy, to właśnie mówią o tym. No i jeszcze coś takiego słyszałem, czytałem, nie wiem czy to jest prawda, Holandii ma powstać Ministerstwo Likwidacji Rolnictwa i na to się przeznacza nawet 50 miliardów euro, żeby zlikwidować gospodarstwo. No to no piękna sprawa, no akurat, no, żeby to zostało w Holandii, a nie rozeszło się na całą Unię.
Górnictwo, rolnictwo.
Także myślę, no, że ja już tutaj może skończę, żeby ktoś inny mógł też powiedzieć. Ale to myślę, że to no, do niczego raczej nie doprowadzi. To musi być jakieś, nie wiem, rachunek sumienia, zastanowienie się, no bo tak wygląda, jakby Unia podcinała gałąź, na której siedzi. Bo wszyscy w świecie będą produkować normalnie, a Unia sobie narzuciła kaganiec. No, nie wiem, jak to nazwać. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, panie Sławomirze. Bardzo dziękujemy.
Sławomir z Łódzkiego, nie z Małopolskiego.
Z Łódzkiego, no właśnie też tak chciałem powiedzieć, że to Łódzkie, nie Małopolskie. Panie Sławomirze, bardzo dziękujemy za to świadectwo i za to podzielenie się też swoją praktyką życiową jako właśnie rolnik, który rzeczywiście tym żyje na co dzień. I to jest też moje pytanie, bo to jest błędne koło, do którego próbuje, znaczy to jest błędna polityka, do której próbujemy się przyłączyć. Tak naprawdę to, co też pan prezes na samym początku powiedział, no Europa jest stosunkowo niewielkim producentem, patrząc w perspektywie całego świata. Mamy Chiny, mamy Stany Zjednoczone, mamy całą Azję, mamy Amerykę Południową przecież. No i my próbujemy grać tym naszym 5% zużyciem dwutlenku węgla i myśleć, że wszystko, co, znaczy tym 5% produkcją dwutlenku węgla i myślimy, że wszystko załatwimy, kiedy Europa przejdzie na system zeroemisyjny, który, jak chociażby w programie pan profesor Władysław Mielczarski nam udowadniał, jest niemożliwy po prostu z punktu widzenia fizyki.
Myślę tutaj, że Europa jako część świata, najbardziej jedna z bogatszych części świata, doszła do wniosku, że żywność może sprowadzić z innych części świata dla ludzi, którzy tutaj żyją, dla większości. Rolnictwo w Europie zostanie jak gdyby takie okrojone, podwyższonej wartości ekologicznej, nie będzie mieszkańcom Europy przeszkadzać. Chyba to taka jest właśnie teoria. I oni będą, i my będziemy produkować tą małą ilość żywności, wysokiej tej jakości, dla ludzi to bogatych w Europie, a dla pozostałych się ściągnie żywność z innych części świata i będą jeść to, co im się na te półki da. Czy to będzie zdrowe? No myślę, że się o tym wszyscy nie za bardzo martwią. Nie zastanawiają się nad tym, że zapotrzebowanie na żywność będzie bardzo rosło. Bo jeśli ktoś chce mówić i wracać do tego, co było na przykład 100 lat temu, do sposobów produkcji intensywności, to musi sobie zdawać sprawę, że 100 lat temu to było niecałe 2 miliardy ludzi na kuli ziemskiej. Dzisiaj mamy prawie 8. Za 20 lat będziemy mieć prawie 10. że ilość ziemi urodzajnej i miejsc do produkcji rolnej na całym świecie, w Europie i w Polsce również, cały czas ilość ziemi rolnej spada ze względów na rozwój aglomeracji miejskich, infrastruktury drogowej, kolejowej, centrów logistycznych i innych, budowę lotnisk i innych, już nie chcę wspomnieć, gdzie teraz jest w planie ma powstać to nowe CPK, powstaje na najlepszych prawie gruntach w Polsce, bo wokół Błonia to były grunty do drugiej, trzeciej klasy. Jako student SGW uczyłem się tam, jak wyglądać powinien prawdziwy profil gleby, ale to już mija. Więc zasoby produktywności ziemi, chyba że będziemy wycinać coraz bardziej lasy, tropikalne, w innych, bo tam jeszcze tą żywność będzie można robić, tylko czy wtedy się nie będzie psuł klimat. Czy my tylko nie patrzymy poprzez pryzmat swojej Europy, tylko tutaj, nie patrzymy na ten świat globalnie. A chyba trzeba na to patrzeć, jeśli myślimy o ochronie klimatu, środowiska, to planety i ludzi.
Ale panie prezesie, kwestia przeludnienia też jest kwestią bardzo często podejmowaną i tutaj szukając różnych teorii i różnych rozwiązań, nie da się ukryć, że są takie środowiska, które o tym coraz głośniej zaczynają mówić i kto wie, czy jednego nie można powiązać z drugim. Odbieramy kolejny telefon. Halo.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Tadeusz Lubelski.
Witam.
Chciałbym zwrócić na jedną istotną rzecz. Tu chodzi o rolnictwo ekologiczne. Powiem tak, mam pewne doświadczenie, więc żeby była jasność, bez hodowli rolnictwo ekologiczne nie ma żadnych szans. My...
Halo? Halo? Rozłączył się pan Tadeusz, jakieś problemy techniczne. No ale właśnie, tu możemy jakby to powiedzieć, sami kontynuować ten temat. No i zwrócić, że to jest prawda, pani dyrektor.
Przede wszystkim myślę, że Unia Europejska trochę zapomniała, a przynajmniej stara się zapomnieć, skąd w ogóle biorą się pieniądze. Ja wychowałam się w gospodarstwie rolnym, utrzymującym bydło mleczne, w związku z czym zawsze wpajano mi, że jednak ciężka pieniądze biorą się z ciężkiej pracy i myślę, że właśnie tej wartości uczą wszyscy rolnicy, absolutnie wszyscy rolnicy swoim, tę wartość przekazują swoim dzieciom, a Unia Europejska mówi trochę inaczej. Nie pracujcie, ugórujcie swoją ziemię, będziemy wam dopłacać. Tylko jak to wpłynie na bezpieczeństwo i na przyszłość naszych gospodarstw, bo dopłaty teraz mają być. Jak słyszymy o faktach znowu, a nie o teorii płynącej z Unii Europejskiej, to wcale tych pieniędzy w nowej perspektywie rolnej wcale może nie być więcej. Wręcz paradoksalnie tych pieniędzy, które trafią na polską wieś, może być zdecydowanie mniej niż w poprzednich perspektywach. W związku z czym pytanie, czy my jako Polska nie powinniśmy jednak patrzeć na to, jak urządzać nasze rolnictwo pod kątem tego, jak produkować, co zrobić, żeby gospodarstwa w Polsce mogły się utrzymywać. Tym bardziej, że w ten sposób nie wspomnieć tego, że niestety, ale tych problemów na polskiej wsi naprawdę nie brakuje. W związku z czym my nie możemy skoncentrować się obecnie na tym, żeby rozwiązywać po kolei czy problemy z afrykańskim pomorem świń, czy z ptasią grypą, czy z wieloma innymi problemami, na przykład z współpracą rolników a sieci dystrybucji. Nad tym się nie możemy skoncentrować i na tym skupić, jak to rozwiązać, bo nagle okazuje się, że te problemy, którymi teraz się zajmujemy, za chwilę mogą się okazać jednym z mniejszych, jakie posiadamy, dlatego że Komisja Europejska do takich, a nie innych rozwiązań nas przymusi. W międzyczasie pan Womir wspomniał o tym, że w Holandii ma powstać coś na kształt Ministerstwa Likwidacji Rolnictwa. Oni faktycznie borykają się teraz z ogromną aferą, gdzie okazuje się, że właśnie Ministerstwo Rolnictwa w oficjalnych mailach między sobą mailowało na temat tego, w jaki sposób to rolnictwo jeszcze ograniczyć tak, żeby było jak najwięcej ziemi pod prowadzenie przemysłu czy nowoczesnych technologii, co jest uważam skandalem. Ale znowu, patrzmy i uczmy się i wyciągajmy wnioski. Niestety zwykle jest tak, że to, co dzieje się właśnie na zachodzie, w tamtejszych państwach typu właśnie Holandia, Dania czy Niemcy, nagle jest z taką dużą radością przez europarlamentarzystów implementowane do praktyki produkcyjnej w całej Unii Europejskiej. a jesteśmy w coraz gorszym położeniu jako Polska, dlatego że jest szereg decyzji wykonawczych Komisji Europejskiej, które nawet na dobrą sprawę no, nie mamy prawa do dyskusji, bo po prostu decyzję delegowaną, decyzję wykonawczą dostajemy i ona ma być stosowana w sposób bezpośredni. W związku z czym, no niestety, ale coraz bardziej mocny głos rolników słyszany na poziomie Unii Europejskiej jest nam niezbędny, żeby bronić się, bo tak jak ojciec wspomniał w jednej ze swoich wypowiedzi, to już nie jest czas naprawdę na rozmowę, tylko czas na to, żeby bić się i bronić tego, co dla nas najważniejsze, bo też mam wrażenie, że niestety politycy, szczególnie w Unii Europejskiej, zapominają w ogóle o podstawowej funkcji, jaką spełnia rolnictwo. Rolnicy są po to, żeby żywić ludzi. I to żywić, produkować żywność wysokiej jakości, ale w cenie przystępnej dla konsumenta. Jeżeli faktycznie wprowadzimy wszystkie zasady Nowego Zielonego Ładu, jeżeli będziemy mówić o tym, że jest fajnie, bo jest bardziej ekologicznie, zużywamy mniej nawozów, oczywiście produkujemy mniej tej żywności, ale nadal wszystko jest dobrze, to niestety zapominamy o tych najbiedniejszych, których po prostu na tą żywność no niestety może nie być stać, więc ten głód naprawdę może się pojawić. I jak w sytuacji tak ogromnego zamętu na geopolitycznego? Widzimy, co dzieje się na sytuacji Rosji i Ukrainy. O tym też warto wspomnieć, że Ukraina jest jednym z większych producentów pszenicy. A już teraz widzimy, co dzieje się na europejskich giełdach zbóż. Ceny pszenicy drastycznie poszybowały w górę, co też będzie czynnikiem bardzo inflacjotwórczym. Bo nie wiemy, jak sytuacja międzynarodowa się poukłada. W związku z czym naprawdę apel do wszystkich rządzących, żeby przede wszystkim podnosząc rękę, bo bardzo często właśnie do tego podnoszenia ręki w polskim parlamencie ich możnowładztwo się sprowadza, żeby zawsze podnosząc rękę analizowali, jakie będą skutki dla takiego zwykłego, przeciętnego Kowalskiego, dla gospodarstwa rolnego, dla konsumenta, ale także dla naszego bezpieczeństwa, bo w dzisiejszych czasach myślę, że to jest najważniejsze.
Pani dyrektor, ja mam jeszcze jedno pytanie, bo pani powiedziała o tym, że wychowała się w gospodarstwie, gdzie produkowano, znaczy gdzie było bydło mleczne. W jednym z założeń zielonego tego układu jest mowa o poprawie dobrostanu zwierząt, zakazu chowu klatkowego. I moje pytanie brzmi, bo tutaj też pani powiedziała, że zwierzęta mają według tego układu nie służyć do jedzenia, nie służyć do produkcji, tylko służyć do kochania. Tylko tutaj moim zdaniem trzeba zadać kłam pewnej teorii, bo czy rolnik, który prowadzi właśnie hodowlę bydła, czy fermę jakąś, czy on rzeczywiście patrzy na zwierzęta tylko i wyłącznie jako na źródło dochodu, czy jednak troszczy się o nie, dba, no, nawiązuje z nimi pewnego rodzaju relacje?
Relacja oczywiście jest nawiązana, ale nawet troszcząc się wyłącznie o sferę materialną, jest to totalnie nierozerwalne z ogromną troską o zwierzęta, o czym też mam wrażenie, że przede wszystkim organizacje prozwierzęce, a przynajmniej nazywające się prozwierzęcymi, zapominają, dlatego że to przede wszystkim rolnik jest największym obrońcą i największą tą osobą, która największą troskę przykłada do dobrostanu zwierząt. Tylko problem pojawia się wtedy, jak kwestiami dobrostanu zwierząt zaczynają zajmować się ludzie kompletnie z rolnictwem niezwiązani. Jak o rolnictwie i o dobrostanie zwierząt mówią ludzie, którzy nie są zootechnikami, nie są weterynarzami, nie są hodowcami, czyli nie znają behawioru zwierząt, nie wiedzą nic na temat wskaźników produkcyjnych, które też są jednym z lepszych wskaźników, które pokazują, czy dobrostan w danym konkretnym stadzie w odniesieniu do tego konkretnego zwierzęta jest zachowany, czy nie. Nagle okazuje się, że właśnie Zachód odgórnie zamierza wyznaczyć nam, co możemy produkować, w jaki sposób możemy produkować. Niestety nie konsultuje tego z hodowcami, bardzo często pomija w dyskusjach organizacje rolnicze, a niestety skupia się na takim bardzo ideologicznym podejściu, żeby zwierzętom żyło się lepiej. I oczywiście wszyscy jesteśmy za tym, żeby zwierzętom żyło się lepiej, a myślę, że rolnikom przede wszystkim. Ale niestety Troska o dobrostan staje się powoli, a w sumie stała się kilka lat temu, przede wszystkim świetnym sposobem na zarabianie pieniędzy, dlatego że niestety, no tutaj nie sposób nie wspomnieć artykułu 7 ustawy o ochronie zwierząt, który pozwala organizacjom prozwierzęcym niemalże bezprawnie, ale w niemalże nieograniczony sposób wchodzić na gospodarstwo i po prostu kraść zwierzęta. A druga sprawa jest taka, że niestety, ale dobrostan zwierząt stał się elementem wojny gospodarczej, prowadzonej między państwami. I o tym nie sposób nie powiedzieć. Norki są idealnym przykładem. Zawsze w tym kraju, w którym jest największa produkcja, w tym kraju, w którym najwięcej ten konkretny sektor przynosi dochodu, zawsze te są najgorsze warunki utrzymywania, zawsze jest najwięcej akcji pokazujących totalną nieprawdę i fałsz. I tak jest teraz w przypadku produkcji drobiu. Jeszcze kilka lat temu, mówiło się tylko o zakazie hodowli zwierząt na futra. Teraz nikogo nie dziwi to, że Unia Europejska podpisała rezolucję, która jasno mówi, że Unia Europejska do 2037 roku zrezygnuje z utrzymywania zwierząt w klatkach. Tutaj nie sposób nie wspomnieć o drobiu. Polska jest jednym z największych producentów drobiu w Europie, a gro naszych zwierząt utrzymywane jest w klatkach, co jest zgodne z dobrostanem zwierząt. O tym mówią jasno zootechnicy, weterynarze, hodowcy. Zwierzęta utrzymywane w tym systemie osiągają doskonałe wskaźniki produkcyjne, co też dla weterynarzy, zootechników jest miarodajne. No ale niestety źle to wygląda. A jak źle to wygląda, to bardzo łatwo jest organizacjom antyhodowlanym, bo takie uważam trzeba nazywać, nagrać bardzo ockliwy materiał pokazujący właśnie to, jak tym zwierzętom jest źle, smutno, a jak to rolnicy się nad nimi znęcają. I to jest właśnie element odwracania tych wartości, element totalnej walki z rolnictwem. I tutaj myślę, znowu warto przypomnieć z kolei podać przykład Francji. Tamtejsi rolnicy są bardzo napiętnowani za to, że są rolnikami, dlatego że tam niestety działania organizacji ekoaktywistycznych, antyhodowlanych poszły tak daleko, że niestety bardzo często dzieci rolników, które idą dalej do szkoły, już poza ośrodki wiejskie, są po prostu wytykane palcami, dlatego że każdy we Francji wie, że niestety dziecko rolnika to jest dziecko człowieka bez serca, mordercy, człowieka, który znęca się nad zwierzętami, i to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że niestety, ale całe społeczeństwo podlega takiej inżynierii społecznej.
Panie prezesie, jeszcze mamy dosłownie 3 minuty. Jeszcze takie pytanie. Unia Europejska każe nam obniżyć ilość stosowanych pestycydów, nawozów i tak dalej. Każdy z nas jednak woli ten owoc czy to warzywo zjeść ładne, jędrne, takie przyjemne dla oka. Czy to nie jest furtka do tego, żeby wprowadzać żywność modyfikowaną genetycznie?
Myślę, że Europa, zwłaszcza Polska, jesteśmy w miarę od GMO wolni. Więc to na pewno
jeszcze jesteśmy.
Jeszcze jesteśmy. I Polska jest jeszcze od GMO wolna. Ale inne kraje już coraz mniej. Jest parę odmian kukurydzy, które są dozwolone w Francji. Ale jesteśmy, mimo wszystko, jeszcze mamy szansę, że to GMO nie wyjść. Ja nie chcę tutaj dyskutować naukowo, czy to GMO jest dobre, czy ono nie jest dobre. I uważam, że jeśli dzisiaj Europa ma szansę obronić się przed tym, że jest wolna, ogromna szansa. Stany Zjednoczone, gdyby nawet dzisiaj było, że GMO ktoś udowodnił, że jest złe, to oni mają problem z tego wyjść. Weszli w to już głęboko tak, że genetycznie i rośliny są, że tak powiem, w środku do ubisku dzisiaj. Więc wyeliminowanie, odejście od tego, to wymaga ogromnych nakładów i wielu lat pracy. Druga sprawa, GMO jest dlatego także groźne, że uzależnia nas od materiału siewnego. Bo dzisiaj siejąc rośliny konwencjonalne wszelkie, możemy je rozmnożyć sami, zasiać i w następnym roku dadzą plon. Rośliny GMO trzeba co roku materiał brać z odpowiednim central, które te rośliny robią. Więc to też jest uzależnienie od hodowli światowej i trendów, bo wtedy będziemy siać to, co nam każe siać świat. A dzisiaj możemy robić to, co jeszcze chcą robić ludzie. Więc wszelkich tych akurat i zagrożeń, o których pani inspektor mówiła, to naprawdę jest jeszcze jeden ogromny problem. Że jeżeli ta atmosfera wokół rolnictwa i wokół tych, którzy zajmują się produkcją zwierzęcą, będzie taka, jak jest, to te gospodarstwa będą z tej produkcji odchodzić. Zwłaszcza, że są wysokie ceny, się robią na zboża i na inne rzeczy. I jak przekonamy ludzi młodych, żeby chcieli zostać właśnie na wsi? Możemy wielkie rzeczy mówić, że gospodarstwa małe są piękne i inne właśnie. Ale one muszą mieć
to jest na tyle,
że będą mogli z tego żyć. Będą mogli utrzymać dzieci, godziwie żyć. Jeżeli dokładnie będą żyć gorzej niż w innych grupach społecznych, to dzisiaj jest zapotrzebowanie na pracę tak duże i takie możliwości dla ludzi młodych, że nie będzie
że będą mogli z tego korzystać, a to nie będzie dla nich konkurencyjne. Panie prezesie, musimy niestety zakończyć. Tu postawimy kropkę, ale gorąco zapraszamy do Radia Maryja na godzinę 21.30. Tam kontynuujemy nasze rozmowy. Bardzo gorąco dziękuję Państwu za udział w programie telewizyjnym. Zielony Ład, a rolnictwo i transport to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi byli pani Monika Przyworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Mógł zapłać? Oraz pan Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Szczęść Boże. Ja również bardzo gorąco i serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do Radia Maryja na godzinę 21.30. Tam kontynuujemy nasze rozmowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.